Miszmasz kulturalny.
Dzień dobry, drodzy słuchacze, witam Was w kolejnej odsłonie Miszmasza Kulturalnego Radia Mors. Ja nazywam się Alicja Pek i dzisiaj jestem w studiu sama, ale nie martwcie się. Będą materiały od Oli Brzezińskiej. Ona jest z nami duchem trochę, bo jak wiecie, Pyrkon trwa i ona właśnie tam pojechała. A ja mam dla Was porcję wydarzeń kulturalnych na nadchodzący tydzień. Będziemy rozmawiać sobie o Nocy Muzeów, będziemy mówić dużo o wielokulturowości, no i o powieściach. Także tak sobie myślę, że zaczniemy w ogóle, że dzisiaj będziemy słuchać tylko folkowej muzyki. I zaczniemy sobie piosenką zespołu, o którym ostatnio przypomniało mi Spotify. Wiecie, jak nie ma się premium, to nigdy nie można usłyszeć tego, co się chce, tylko różne takie randomowe piosenki. Ale tym sposobem przypomniałam sobie o zespole Same Suki, więc posłuchajmy sobie najpierw Samych Suk.
Wstępnym
wracamy. Może nie pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, ale nadchodzi pierwsza taka porządna, plenerowa impreza tego roku, a jest to Noc Muzeów tutaj w Miszmaszu Kulturalnym. Takie rzeczy po prostu nas niezwykle cieszą. 19 maja, już w tę sobotę, Noc Muzeów w praktycznie każdej instytucji kulturalnej Trójmiasta od godziny 19 do pierwszej w nocy, więc jeżeli ktoś normalnie wykręca się brakiem czasu, no to tak sobie wyobrażam, że może poświęcić te kilka godzin, żeby do jakiegoś muzeum podbić. I ja mam dla was kilka propozycji. Zaczynamy od Gdańska. Noc Muzeów w Gdańsku skupia się, moi drodzy, na opowieściach o odbudowie, pracach konserwatorskich, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych. Cała historia będzie na temat podnoszenia miasta Gdańska z ruin. No i możecie sobie ruszyć do ratusza, do domu Hagena, do Muzeum Bursztynu albo do Muzeum Poczty Polskiej i takich tam typowych lokacji, ale ja zapraszam was do czterech innych, ciekawszych być może. Słuchajcie, budynek dawnego gimnazjum na ulicy Augustyńskiego 1 i tam mamy po raz pierwszy otwarcie, odkrycie, prezentację fresku. Fresku, który nazywa się Polskie Niebo. I oryginał tego malowidła powstał właśnie w Gimnazjum Polskim w Gdańsku w roku 1938, po to, żeby w pierwszych dniach II wojny światowej zostać zniszczonym przez Niemców. I teraz na szczątki tego malowidła ostatnio przypadkowo zupełnie natrafiono podczas prac remontowych w auli budynku. Postanowiono, że ten fresk można by odbudować albo odtworzyć. I tego zadania podjął się cały zespół z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierownictwem profesora Jacka Zdybla. I teraz będziemy mogli sobie zobaczyć w tę sobotę nasze nowe piękne malowidło, a profesor Jacek Zdybel będzie opowiadał o samym malowidwie, o procesie rekonstrukcji. Ja wam jeszcze powiem, że przedstawiono niebo nad Polską w roku 1937 z Mater Polonia w centrum. I do tego domalowano malowidła ścienne przedstawiające 12 polskich miast. Także taka, no, kratka w sumie, dlaczego by nie, w budynku dawnego Gimnazjum Polskiego na ulicy Augustyńskiego 1. To jest pierwszy nasz przystanek Nocy Muzeów, a kolejny to dawne rzemiosła w kuźni wodnej w Oliwie. O kuźni wodnej to już opowiadamy, mam wrażenie, że co miszmasz? Ale tym razem pokazy kucia stali, pokazy odlewania stopów miedzi, warsztaty garncarskie, grochówka jako jedna z aktywności. Po prostu gruchówka, ale także wystawa kolekcji hełmów nurkowych z przełomu XIX i XX wieku. Takie właśnie zupełnie, no, trochę przypadkowe aktywności proponuje nam kuźnia wodna w Oliwie na Noc Muzeów. To drugi przystanek, a kolejny to Twierdza Wisłoujście. Twierdza Wisłoujście otwiera się po raz drugi tego roku dopiero, bo przecież otworzyli się dopiero na majówkę. Normalnie ten oddział Muzeum Miasta Gdańska pozostaje zamknięty aż do sezonu letniego, więc taka mała gratka dla was. Możecie popłynąć tam nawet za pomocą żaglowca, który odpływa z nabrzeża w Nowym Porcie. Możecie sobie przepłynąć Wisłę i podpłynąć do twierdzy Wisłoujście. I tam nocne zwiedzanie twierdzy, pokaz strzelania z armaty, nocne marsze na orientację, no i ognisko. Ognisko i strefa chilloutu. Także to w twierdzy Wisłoujście. I ostatnia propozycja gdańska to jest wartownia numer 1 na Westerplatte. Tam też możecie sobie wejść, to jest wszystko bliziutko twierdzy Wisłoujście na Westerplatte, a tam nocne kino plenerowe, pokaz saperski. Słuchajcie, poszukiwanie łusek i min za pomocą wykrywacza metali, rakieta wojskowa, a także wojskowe smakołyki z kuchni polowej z roku 1937. A teraz widzę, że to było kłamstwo, bo mam jeszcze jedno wydarzenie gdańskie, które sobie teraz przypomniałam. W ratuszu staromiejskim o każdej pełnej godzinie oczywiście oprowadzanie po ratuszu i tym razem tematem będą przedstawienia kobiece w ratuszowych dziełach sztuki oraz kobiety związane z ratuszem staromiejskim, ale to nie jest to, o czym chcę wam mówić, bo w sali mieszczańskiej pokazy i nauka tańców historycznych prowadzone przez młodych artystów ze szkoły baletowej w Gdańsku. I każdy taki pokaz trwa pół godziny, odbędą się trzy, więc możecie ruszyć i nauczyć się przy okazji jakiegoś nowego tańca, żeby potem zabalować i pokazać nam wszystkim swoje nowe umiejętności. To jest koniec nocy muzeów w Gdańsku. Tam oczywiście tak tradycyjnie, klasycznie nawiązywanie do odbudowy Gdańska, tymczasem Gdynia ma zupełnie inny pomysł na tę noc. UFO w Gdyni. To jest ich plan. Tegoroczna noc muzeów odbywać się będzie pod hasłem tego, co niewyjaśnione i paranormalne. Wszystkie biorące udział w akcji instytucje na jedną noc zamienią się w strefę X, w której zwiedzający będą poszukiwać tropów rozbitego statku UFO oraz miejskich legend. To co? Może historię, którą udostępniło Muzeum Miasta Gdyni. Słuchajcie. Podczas zimowego sztormu 21 stycznia 59 roku około 5 rano gdynianie zauważyli spory, płonący, czerwonej barwy obiekt lecący w kierunku basenu przy nabrzeżu polskim w porcie. Rozbijający się o tafle wody dziwny pojazd zauważyło sporo osób, a on sam niedługo po katastrofie został wydobyty przez wojsko oraz Urząd Bezpieczeństwa i przewieziony w nieznanym kierunku. Już następnego dnia na mieście zaczęto szeptać o upadku komety lub o lądowaniu szpiegów, jednak na mieście coraz częściej mówiono o kosmitach. Na plaży miejskiej dzień po katastrofie widziano tajemniczą, sześciopalczastą istotę. No i do tej pokrętnej historii nawiązuje cała akcja muzeum, właściwie nie tylko muzeum, ale Noc Muzeów w Gdyni. Można odwiedzić Bibliotekę Gdynia, gdzie pewnie będzie znowu, tak jak w zeszłym roku, Escape Room. Mówię pewnie, na pewno będzie, tylko tym razem nawiązujący właśnie do UFO. No i oczywiście Muzeum Miasta Gdyni, można zwiedzać Błyskawice albo Dar Pomorza, a najciekawiej będzie, jak sądzę, w Muzeum Emigracji Gdyni, gdzie odbędzie się nawet jakiś koncert wieczorową porą o godzinie 19. Także to są moje propozycje na Noc Muzeów w Gdyni. Pamiętajcie, że praktycznie każda instytucja coś dla was przygotowuje, więc może wybierzecie się jeszcze na długą do Instytutu Kultury Miejskiej, który przygotowuje całkiem dużą imprezę, albo oczywiście zapraszamy zawsze do łaźni, bo na Dolnym Mieście również będziemy mieli imprezę z leżakami, przekąskami i zwiedzaniem wystawy. To było na tyle, jeżeli chodzi o Noc Muzeów 2018, a teraz ruszamy na przerwę muzyczną, posłuchamy sobie kolejnej piosenki i zaraz wracam do was. Łam-na-da-da-da-da-di-go-da, jest sypko i no pięknie graj. Łam-na-da-da-da-da-di-go-do, jak na będzie śmiał.
Zagrody.
Daj ze dziewczę kubek wody,
jak na jemu wodę dała,
i się pilna zakochała,
młody kiju mimo sprawa,
swoją córą się zadawać,
matka godna wymachuje,
łodzież, bo cię psak pasczuje.
Łam-na-da-da-da-da-di-go-da, jest sypko i no pikny gaj. Łam-na-da-da-da-di-go-da, jak na będzie śmiał. Łam-na-da-da-da-di-go-da, jest sypko i no pikny gaj. Łam-na-da-da-da-di-go-da, jak na będzie śmiał. dziewka młoda.
Byłaby sypra, to ją zgoda.
Sypek zagra i zanuci.
Wykorzysta, potem zuci.
Jak na niewce bogatego.
Nie mądrego, nie ładnego.
Wod zachłyska w głosie chrypka.
Młona pseca kocha skrzypka.
Teraz zapraszam Was do wysłuchania wywiadu, z youtuberką, z vlogerką, z Mertą. Merta na YouTubie tworzy nie tylko vlogi, ale też gra w Simsy. Materiał zrealizowała Aleksandra Brzezińska. Posłuchajcie.
Jestem Marta i jestem youtuberką. Prowadzę dwa kanały na YouTubie, jeden po polsku, drugi po angielsku.
O czym są te kanały?
Na obu nagrywam gameplaye z serii The Sims, ale różnica polega na tym, że na polskim raczej skupiam się na graniu, a na angielskim raczej bardziej na vlogach. I vlogi najczęściej prowadzę o Polsce i o kulturze polskiej.
Ile osób cię ogląda?
15 000 na każdym kanale.
Kiedy zaczęłaś się tym zajmować?
Jakieś 4 lata temu. Myślę, że w 2014 roku to było.
I co cię skłoniło, żeby się za takie coś zabrać?
Trochę to, że zainteresowałam się w ogóle tym, czym jest YouTube i różnymi twórcami i właściwie dość szybko przeszłam od tego zainteresowania i poznania w ogóle vlogerów i tak dalej do samego już tworzenia, bo akurat to się zbiegło z tym, że też na studiach miałam zajęcia, na których poznałam podstawy montażu wideo, więc stwierdziłam, że mogłabym też coś takiego robić, bo czemu nie?
Kto cię ogląda?
Na angielskim kanale głównie Polacy. To jest dość ciekawy problem, bo rzeczywiście, mimo że mówię o rzeczach, które właściwie Polakom nie są obce w żaden sposób, właściwie według mnie to są zupełnie oczywiste rzeczy, bo ja nie mam jakiejś specjalnej wiedzy na ten temat, to jednak łapię się na tym, że rzeczywiście to 80% mojej widowni to są właśnie Polacy, mimo że filmy są po angielsku i raczej skierowane bardziej do obcokrajowców. Na polskim kanale, no to już wiadomo, że zdecydowanie Polacy, 100% raczej. I też zaskoczeniem jest to, że mimo że ja staram się w miarę kulturalnie podchodzić do tematu i na przykład nie przeklinać i tak dalej, w przeciwieństwie do wielu innych youtuberów, którzy się tym specjalnie nie przejmują, zauważyłam, że średnia wieku to jakieś 17 lat, także najwidoczniej nie musiałam się tak starać.
Skąd w ogóle bierze się taka chęć oglądania gameplayów?
Często bierze się z tego, że kogoś po prostu nie stać na grę i nie chcę też z innych źródeł, że tak powiem, jej pobierać, więc chcę po prostu obejrzeć to, jak ktoś gra w tę grę, zamiast zagrać w nią samemu. Ale też często jest to też na zasadzie jakiejś takiej promocji tej gry. Nie bez powodu też wiele firm płaci youtuberom za to, żeby promować grę. Bo często ktoś po prostu nie jest pewien, czy chce dokonać tego zakupu za te 100, czy 150, czy 200 zł i patrzy na YouTubie, czy ta gra jest w porządku i potem, żeby ewentualnie kupić ją samemu. Myślę, że z tego się to bierze, ale też jeśli ktoś po prostu ciekawie komentuje jakiś gameplay, to można się zwyczajnie uśmiać, czy mieć z tego jakąś rozrywkę. Ja często jak jestem chora, to leżę w łóżku i oglądam właśnie jakieś gameplaye, bo mnie to odpręża i jakoś tam można zabić czas też tym. I jest to trochę taka rozrywka, która zastępuje telewizję powoli, myślę.
Właśnie, jak myślisz, czy telewizja ma przyszłość?
Trudno powiedzieć, no ja telewizora na przykład już nie mam teraz, bo oglądam właśnie albo coś na YouTubie, albo na Netflixie, także wszystko na komputerze. Trudno powiedzieć, jeśli telewizja chyba próbuje teraz trochę tak podpiąć się też pod tę kulturę taką internetową, czasami dość nieudolnie, a czasami całkiem w porządku, naprawdę trudno mi powiedzieć. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas telewizja będzie z nami, bo jednak to pokolenie, powiedzmy urodzone w tych latach 60. czy wcześniej, jeszcze jest z nami cały czas, na całe szczęście, i oni jeszcze są zdecydowanie przyzwyczajeni do telewizji, ale za kilkadziesiąt lat możliwe, że już zupełnie zostanie zmieciona z powierzchni ziemi. Niestety.
Grasz głównie w Simsy. Jak myślisz, skąd wzięła się taka duża popularność tej gry?
trochę jest nawet taki mem, że w grach komputerowych możesz być każdym i możesz mieć wszystko. Na przykład w Simach możesz mieć dom i pracę. Ale rzeczywiście Simy są takie... No, można na przykład stworzyć siebie i stworzyć jakiś taki idealny, wyidealizowany świat, w którym chciałoby się żyć w rzeczywistości. I to jest pewna taka marzycielska, można powiedzieć, jakaś taka idea, ale myślę, że też fajne jest to, że można sobie stworzyć po prostu postać zupełnie znikąd, zupełnie z wyobraźni i tworzyć jakieś ciekawe historie i nie przejmować się tym, że ktoś na przykład na tym ucierpi, jak zrobić jakąś zdradę, czy kogoś się zabije, czy cokolwiek takiego. I też jest właśnie trochę takie sadystyczne podejście niektórych graczy, że dla rozrywki po prostu zabijają sobie albo jakoś tam maltretują swoich Simów i jest to w jakiś tam sposób może niepokojące dla psychologów czy coś, ale no jednak w prawdziwym życiu nie robią nikomu krzywdy, tylko po prostu jakoś tak można się wyżyć po prostu w tej grze na różne sposoby.
Jak wygląda fandom fanów Simsów?
O, bardzo kompleksowe pytanie. Jak wygląda fandom? No zdecydowanie, jeśli ktoś już gra w Simsy, to jest dość mocnym fanem tej gry i myślę, że też obecnie dość duża część tego fandomu nie do końca jest przekonana do najnowszej części Simsów. Nie jest to jakaś reguła, oczywiście nie jest to 100% ludzi, ale raczej krąży po internecie jakaś taka niezbyt dobra opinia na temat tej części. No są to osoby, które często są introwertyczne, myślę, i siedzą w domu i klikają w te Simy. Myślę, że często są też to osoby bardzo twórcze, które lubią pisać na przykład różne historie, tworzyć jakieś rzeczy w Photoshopie, czy jakieś sesje zdjęciowe Simów, czy kręcić właśnie też wideo, bo bardzo dużo można znaleźć też filmów typu Machinima na przykład w internecie, na YouTubie, które są naprawdę bardzo ciekawe. Także bardzo często są to osoby bardzo kreatywne.
Jak Simsy i gry ogólnie wpływają na nasz samorozwój?
Pierwsze, co mi się tutaj nasunęło, to to, że ja na przykład od wielu lat gram w grę po angielsku, co bardzo rozwinęło mój język, bo bardzo wielu słów takich totalnie życiowych można się nauczyć z po prostu klikania w proste interakcje, jakichś takich słów społecznych, czy jakichś idiomów i różnych takich rzeczy. A jeśli chodzi o inne jakieś aspekty, myślę, że... Wiem, że na przykład przynajmniej jedną osobę znam, tak jakoś kojarzę z internetu, która na przykład została dekoratorem wnętrz. Właśnie ze względu na zainteresowanie tym w Simsach. Czy też niektórzy ludzie aplikują na architekturę po tym, że budują sobie domy w Simsach, bo naprawdę niektóre kreacje są po prostu niesamowite. Ja jako osoba, która nie buduje zupełnie, jestem po prostu zachwycona zawsze. I też właśnie to tworzenie historii też jakoś tam pobudza wyobraźnię. To trochę podobnie jak czytanie książek. Jeśli też jakoś tam praktycznie tworzy się jakieś swoje historie i swoje scenariusze, to też w jakiś sposób może to kogoś rozwinąć do tego, żeby na przykład zostać pisarzem czy coś takiego. Także naprawdę na bardzo wielu szczeblach można się tutaj rozwinąć, a to tylko Simsy jednak.
No właśnie, taka popularność gry, a przecież ilość scenariuszy, które można w niej rozegrać, jest mocno ograniczona. Czujesz, że ta gra cię w jakiś sposób blokuje? Że szukasz czegoś więcej?
Tak, często szukam modów, które umożliwią mi zrobienie różnych rzeczy. Bo rzeczywiście, no wiadomo, że nie można na przykład w samych Simsach bez żadnych modów, żadnych modyfikacji, na przykład podjąć się aborcji albo czegoś takiego, tak? Bardzo mało też jest... takich bardziej, no oczywiście nielegalnych rzeczy tutaj akurat, jeśli chodzi o realia polskie, no ta aborcja też wchodzi tutaj w grę, ale też no nie ma czegoś takiego jak narkotyki, nawet nie ma alkoholu właściwie, tylko jest sok w cudzysłowie, ani nawet palenia, chociaż mam modyfikację, która pozwala na palenie, także różne rzeczy można zrobić. Też właściwie w niektórych częściach gry tak nie do końca można nawet zakończyć związek w tak łatwy sposób, bo trzeba się naprawdę mocno pokłócić, żeby to było możliwe. Więc są pewne utrudnienia, które trzeba jakoś tam obejść albo kodami, albo modyfikacjami. Ale ja sobie radzę jakoś z tym. Także, ale sama gra w sobie rzeczywiście ma pewne ograniczenia.
Mówiliśmy już w takim razie o grach komputerowych, mówiliśmy o muzeach. To teraz proponuję taki powrót do natury. Gdański Targ Roślinny. To będzie już druga edycja i to będzie w tę niedzielę, czyli 20 maja, a wszystko to w podwórku. Podwórko na Dolnym Mieście na ulicy Łąkowej otwiera się po zimie ten piątek, ale w niedzielę możecie sobie ruszyć na Gdański Targ Roślinny, czyli w przestrzeń Królewskiej Fabryki Karabinów i ona zapełni się, słuchajcie, kwiatami ciętymi, doniczkowymi, ceramiką, ekologicznymi kosmetykami i naturalnymi tkaninami. Program tego wydarzenia Słuchajcie, o godzinie 11 macie warsztat, a warsztat na pewno przyda się wielu z nas. Tytuł brzmi Jak nie zabić kaktusa. Także jeżeli to również jest wasz problem, to myślę, że warto o godzinie 11 ruszyć i może jakieś praktyczne porady uzyskać. O godzinie 12 warsztaty z plecenia wianków, więc można by nauczyć się jeszcze przed nocą świętojańską, żeby potem wszystkich zadziwić swoimi niezwykłymi skillami z plecenia wianków. O 13 warsztaty z wyplatania kwietników, techniką makramy, więc taką oldschoolową zupełnie, a od 14 do 16 wymiennik roślin, co wydaje mi się prześwietną okazją. Słuchajcie, co oni tutaj piszą. Jeżeli jesteś fanem domowej dżungli, początkującym parapetowym ogrodnikiem czy szukającym skarbów roślinnym frikiem, koniecznie do nas wpadnij i wymień się tym, co masz? Od 13 do 16 na stoisku roślinne porady wymieniamy się roślinami. Przynosisz swoje nasiona, przetwory czy sadzonki i z Sebastianem od roślinne porady wymieniasz się na co chcesz. Także no ja zamierzam wziąć parę dżemów od babci i wymienić się z Sebastianem na jakieś fajne roślinki. Widziałam już na fejsie, że przygotował dla nas pomidorki, bakłażany i inne fajne sadzonki. Jeżeli ktoś pragnie raczej jakiejś takiej naukowej perspektywy, to o 15.30 ma wykład Ogrodowe szaleństwo doby oświecenia i pani doktor Katarzyna Rozmarynowska będzie opowiadała o ogrodach doby oświecenia na podstawie albo na przykładzie Parku Oliwskiego, a potem o 16.30 dla niezdecydowanych jeszcze na wegetarianizm mamy wykład Mniej mięsa, zdrowsi ludzie i środowisko. Także to będzie Gdański Targ Roślinny w niedzielę od 11 do 18 w podwórku albo na podwórku na ulicy Łąkowej. W tę niedzielę rozpoczynamy taki cykl właściwie różnych eventów wokół Tygodnia Różnorodności albo Tygodnia Równości. Mówcie na to jak chcecie, ale jeżeli nie pamiętacie, to za tydzień kończymy Paradą Równości, a zaczynamy Dniem Różnorodności. I to właśnie w tę niedzielę od 12 do 21 w Stoczni. Organizatorami tego wydarzenia jest ECS, Miasto Gdańsk, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek i Tolerado, a Dzień Różnorodności to, słuchajcie, jak sami piszą, okazja do celebracji różnorodności, która codziennie nas wzbogaca. Dzień Różnorodności w Stoczni rozpoczniemy o godzinie 12 kuchnią społeczną. Razem przygotujemy wielokulturowe dania, następnie przy wspólnym stole spróbujemy smaków świata i ocenimy efekty naszej pracy. Ponadto mają być jakieś warsztaty, ale nikt nigdy nie powiedział, jakie do końca. No i przez cały dzień oczywiście gra miejska albo tęczowa gra miejska, to jest organizowana przez Tolerado, ale to już osobne wydarzenie, to tylko sygnalizuje. I teraz całodniowe spotkanie, takie rodzinne, piknikowe spotkanie w stoczni kończy się koncertem o godzinie 12 i będziemy mogli sobie zobaczyć albo posłuchać kapeli ze wsi Warszawa, więc super okazja, wstęp jest wolny i fajne rozpoczęcie tego właśnie tygodnia różnorodności, więc posłuchajmy sobie teraz kapeli ze wsi Warszawa, a za chwilę wrócę do was z debatą, po co nam tu inne kultury. może wiecie, może nie wiecie, ale w Gdyńskim Centrum Filmowym trwa aktualnie Festiwal Filmów Dokumentalnych, 15. edycja. Jednym z wydarzeń towarzyszących jest debata pod tytułem Po co nam tu inne kultury? A odbędzie się ona po filmie Ojczulek Joe i Lew. To co, zaczniemy od samego filmu. Film jest o tym, że w małym rodzinnym zakładzie w Ganie Joseph Ashong wraz z synem Jacobem wykonują trumny w dowolnym kształcie. I teraz ta dowolność oznacza dosłownie wszystko, czyli od tradycyjnej chrześcijańskiej trumny po kształty zwierząt, przedmiotów, albo papryczkę chili, albo butelkę Coca-Coli. I teraz ojczulka Joe, jak zwracają się do niego najbliżsi, poznajemy w momencie przygotowań do wyjazdu do Wielkiej Brytanii na kilkumiesięczną rezydencję, podczas której wykona trumnę w kształcie lwa. A następnie weźmie udział w performensie nawiązującym do rytuałów pogrzebowych w Ganie. I nasz bohater, Joseph Ashong, jest obecnie najbardziej znanym przedstawicielem kultywowanej od lat 50. gańskiej tradycji fantazyjnych trumien. Jego dzieła zamawiali amerykańscy prezydenci i celebryci. Czołowe światowe muzea mają je w swojej kolekcji, ale większość egzemplarzy spoczywa kilka metrów pod ziemią, albo 6 stóp pod ziemią, ktoś mógłby rzec. Obiekty symbolizują pragnienia lub cechy zmarłych, ale nawiązują też dialog z tradycją żywych, których obyczajowość i ekspresyjność w przeżywaniu śmierci daleka jest od postawy zadumy typowej dla Zachodu. No dobrze, to jest film Ojczulek Joe i Lew. A po filmie debata, po co nam tu inne kultury? Gośćmi debaty będzie Piotr Pucyło, czyli dyrektor artystyczny Festiwalu Kultur Świata Globaltika, imprezy gdyńskiej, już takiej zapisanej w letnim kalendarzu Gdyni. Waldemar Elwert, czyli kurator oddziału etnologii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Marta Siciarek, czyli prezes Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów. I Agnieszka Olzacka, czyli kierowniczka projektu w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni. A goście będą rozmawiać o tym, w jaki sposób poznawać i uczyć się od innych kultur. I czego dzisiaj, w czasach, kiedy każdy z nas może być podróżnikiem, oczekujemy od etno, no i od etnografii. Także debata, po co nam tu inne kultury, w Gdyńskim Centrum Filmowym w tę niedzielę o godzinie 17. A 21 maja, czyli w poniedziałek, o godzinie 17 w naszej bibliotece UG, kulturalny kolektyw UG zaprasza na wieczór baśni. Wieczór baśni pod tytułem Co czyha w głębinach? W wykonaniu znanej nam już grupy Karawana Opowieści. I tym razem opowiadać będą o wodnych słowiańskich demonach, ich kontaktach z ludźmi i o tym, co z tego wynikło. Narracja, Szymon Góralczyk, tło muzyczne, Maciej Stranc. Jeżeli tęsknicie za baśnią pajaną, czyli przestrzenią niezwykłych zdarzeń poza czasem, no to będzie wydarzenie dla Was. A ja zapraszam Was teraz na relację, ponieważ Ola Brzezińska była na ostatniej imprezie Karawany Opowieści, kiedy byli u nas w Gdańsku, więc posłuchajcie.
Watakame, 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 nie ścinaj drzew. Watakame, 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 lepiej zbuduj sobie łódkę.
Szymon Góralczyk, opowiadacz z grupy Karawana Opowieści.
Maciej Stranc, twórca dźwięków i szaty muzycznej.
Karawana Opowieści to jest grupa osób, która uwielbia opowiadać historie, śpiewać te historie, tworzyć muzykę do tych opowieści, bo ta muzyka też opowiada w pewien sposób. I zajmujemy się odszukiwaniem starych opowieści, a także tworzeniem nowych i właśnie budowaniem takiej relacji z osobami, które przychodzą na nasze spotkania, żeby wspólnie być w tej opowieści.
A skąd inspiracja, żeby coś takiego stworzyć?
Znaczy, to powinien chyba na to pytanie odpowiedzieć Szymon. Ja z mojej strony muszę tylko powiedzieć, że próbuję, posiłkując się swoimi zbiorami instrumentów z różnych stron świata, niejako współgrać z podróżą Karawan Opowieści, bo tam, gdzie Karawan Opowieści zawędruje ze swoimi opowiadaniami i legendami, tam gdzieś ja znajduję się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednim instrumentem.
A dlaczego to robisz?
A no właśnie, to jest dobre pytanie.
Czy to kręci, że jesteś w karawanie?
Zawsze bliską mi była muzyka etniczna, memu sercu rzecz jasna, i granie na instrumentach. Mam kłopot, mianowicie tych instrumentów się już teraz tyle pojawiło w moim domu, w moich zbiorach, i synowie też zbierają i też grają. Muszę troszeczkę dyscypliny w sobie wyzwolić i koncentruję się ostatnio na grze na klarnecie i na gitarze, troszeczkę po macoszemu traktując pozostałą część instrumentów. Niemniej też one są, nie kurzą się. O. Szymona poznałem parę lat temu na jednej z produkcji, chyba opowiadałeś, dalekie arabskie, bliskowschodnie opowieści z kolegą, który grał na udzie. To jest taka lutnia arabska. No i nie sposób było nie wymienić parę słów, parę uwag, powiedzieć sobie chociażby dzień dobry, kim jestem. I od tego się wszystko zaczęło. Pierwszą moją próbą, pierwszym moim występem z Szymonem był występ właśnie meksykański. Opowiadaliśmy meksykańskie historie w Teatrze w Oknie w Gdańsku. To była pierwsza realizacja, pierwsza produkcja i tak się już zaczęło.
Karawana jest bardziej dla dorosłych, czy bardziej dla dzieci?
I tak. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że opowieści dzisiaj się kojarzą, bajki, z czymś tylko dla dzieci, a kiedyś były tworzone tylko dla dorosłych. I karawana jest tak naprawdę i dla dzieci, i dla dorosłych, bo prowadzimy spotkania i w przedszkolach, i w bibliotekach, i szkołach, ale też w kawiarniach, w teatrach dla dorosłych słuchaczy. Także mamy różne programy, różne tematy poruszamy i też do różnych odbiorców kierujemy nasze opowieści. Natomiast też to ciekawe, opowieści czasami są bardzo uniwersalne i kilka pokoleń naraz, będąc na sali, świetnie się bawi, co też jest taką czymś niezwykłym, bo w dzisiejszych czasach często jest coś albo dla dzieci, albo dla dorosłych, albo dla młodzieży, a okazuje się, że opowieści mogą być dla wszystkich i to jest taka wielka siła w tym wszystkim.
Stary Abraham miał siedmiu synów, stary Abraham, a oni siedli i nic nie jedli, tylko śpiewali sobie tak.
A czym różni się przygotowanie materiału dla dzieci od przygotowania materiału dla dorosłych?
Ja chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba niczym. Niczym. Taki sam jest cykl przygotowań, czyli Szymon opowiada mi na prędce skrót, skrypt danej opowieści, danej bajki i ja już sobie w głowie coś układam. Później następuje pierwsze ogranie tematu, czyli Szymon opowiada. Ja łapię Szymona gdzieś tam ze swoimi dźwiękami. Są sugestie z jednej i z drugiej strony. Dobieramy instrumenty, dobieramy jakiś główny riff, główny motyw zapętlony. I tak to powstaje. Czy to będzie dla dorosłych, czy to będzie dla dzieci, to jest ta sama bajka.
Z opowieściami jest trochę inaczej, bo opowieści się różnią trochę dla dzieci, dla dorosłych i opracowanie opowieści pod dzieci często wymusza pewne interakcje, jakieś refreny, też tworzymy piosenki z zabawami, które są takim przerywnikiem ruchowym między opowieściami, a u dorosłych już tego nie ma. Te opowieści dla dorosłych czasami są dłuższe, bardziej skomplikowane, bardziej zawiłe i czasami coś nie jest powiedziane wprost, jest gdzieś tam zaznaczone i reszta się już tego domyśla. Dzieci jeszcze czasami nie są w stanie tak pojąć, takich niedomówień.
Wkrótce będziecie na Uniwersytecie Gdańskim. Z czym przyjeżdżacie?
Z czym przyjeżdżamy, Szymon? Z opowieściami słowiańskimi. Będziemy opowiadać o demonach słowiańskich, demonach wodnych, a tytuł całego spektaklu, przedstawienia, co czyha w głębinach.
I jakie demony będzie można spotkać?
Różne. Tak naprawdę to będą różne demony, będą i rusałki, i radomice. Wodniki, także różne redunice, będą rusałki, wodnik, utopce, jeziornik też się gdzieś tam może wpleść, także różne demony będą się pojawiały i to będzie też taka pewnego rodzaju przekrojówka tego, co się dzieje.
No i raczej nie chcemy demonizować demonów i nie wstawiać ich w pejoratywnym świetle. O.
Czyli nie dyskryminujecie potworów?
Czy rusałka jest potworem?
Według niektórych, owszem.
No, ładnym, że ujdzie.
Kto wchodzi w skład Karawan Opowieści? Jesteście tylko w dwójkę?
Nie, Karawana Opowieści to dosyć duża grupa i większa jej część mieszka w Warszawie, tam też ja mieszkam. Są jeszcze dwie koleżanki, które opowiadają historię też. Są trzy osoby grające na różnych instrumentach. W Poznaniu jest jeszcze dwóch kolegów, którzy też grają na instrumentach. I tutaj w Gdańsku z Maciejem pracujemy, także ta karawana jest taka dosyć duża.
Prawdziwa karawana. Może tylko wielbłądów brak.
A skąd?
W sumie 9 osób jest.
Skąd czerpiecie inspirację do samych opowieści?
Z książek. Opowieści czerpiemy z książek. Często też niektóre historie sami możemy przeżyć i napisać po swojemu. Albo też słyszymy czasami historie od innych opowiadaczy, podróżując po Polsce, podróżując po świecie, biorąc udział w różnych festiwalach. To wtedy wymieniamy się też czasami opowieściami i z takim błogosławieństwem od twórców tych historii możemy przekazywać je dalej.
Czyli takich opowiadaczy jak wy jest całkiem sporo?
Tak i nie. W Polsce bardzo nie. W Polsce ta sztuka opowiadania była kiedyś, a teraz została gdzieś zapomniana podczas wojen i różnych zawirów, co tam były w naszych czasach. I teraz powoli się dopiero odradza. Dopiero gdzieś tak od 18 lat ten ruch opowiadania zaczyna kiełkować i coraz więcej osób dowiaduje się, że coś takiego jak opowiadanie historii istnieje nadal. Także w Polsce nie są. Są kraje takie jak Francja, jak Meksyk, kraje arabskie, gdzie ci opowiadacze cały czas byli i są obecni nadal i tam tych opowiadaczy jest całkiem sporo. I nie ma nic niezwykłego w tym, że się idzie parkiem, a tam ktoś opowiada jakieś bajki, legendy. W Polsce jest to coś dziwnego.
Jest dużo chętnych na takie wydarzenia, czy macie problem z ilością osób?
Ze swojej strony muszę powiedzieć, że na brak frekwencji nie można narzekać, ale ja mówię tylko tutaj o Trójmieście. A jak jest w Polsce i gdzie indziej na świecie, no bo muszę powiedzieć, że Szymon też i zawędrował ze swoimi opowieściami na Kubę, Meksyk wspomniał, gdzie jeszcze byłeś? W Palestynie też opowiadał. A jak jest gdzie indziej to z frekwencją i z ludźmi, to musi odpowiedzieć na to pytanie sam Szymon.
Nie, no w Polsce jest dobrze. Przychodzą ludzie na spotkania dla dorosłych, dla dzieci. Czasami jest więcej osób, czasami mniej. Czasami przyjdzie 10, czasami 100. Zależy też, jaki jest temat, jaki jest dzień tygodnia, jaka jest pogoda na zewnątrz. To wszystko warunkuje frekwencję. Natomiast faktycznie ludzie przychodzą. Ciekawi ich to, o co chodzi. Nie do końca wiedzą, czego się mają spodziewać, ale jak przyjdą, to często są zaskoczeni pozytywnie. Że mimo, że nie ma żadnych efektów, żadnej jakiejś wielkiej elektroniki, wizualizacji, jest po prostu ktoś, kto gada, ktoś, kto gra na jakichś instrumentach i czasami coś zaśpiewają i tworzy się jakiś taki magiczny świat. I ludzie tego coraz bardziej potrzebują, bo coraz więcej używamy różnych technologii i coraz mniej mamy tego kontaktu takiego bezpośredniego, a opowiadanie historii na kontakcie się opiera.
Ale kiedy miał panią białą kaczkę, pan żona poczuł się wesoły i pełen. A kiedy pani biała kaczka poszła sobie, pan żona poczuł się smutny i bardzo. Ale zrozumiał właśnie, że zakochał się w pani białej kaczce i myśli sobie, jak jej to powiedzieć. Pan żona był też bardzo nieśmiały. Macie jakiś pomysł?
Tak. List.
Pan żona napisał: pani biała kaczko, kocham panią na życie, całusy. Ale z tej nieśmiałości pan żaba wstydził się podpisać. I pani biała kaczka przeczytała ten list i mówi: no fajnie, ktoś mnie kocha, ale kto?
To była Karawana Opowieści. Pamiętajcie, że możecie wybrać się na wieczór baśni pod tytułem Co czyha w głębinach? 21 maja, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 17 w Bugu. Wstęp oczywiście jest wolny. Kochani, to było ostatnie wydarzenie, które przygotowałam dla Was na najbliższy tydzień. Zapraszam Was na kolejny miszmasz w przyszły czwartek. Porozmawiamy sobie o festiwalu Open House Gdynia, o Paradzie Równości zapewne, bo będzie mnóstwo wydarzeń towarzyszących w przyszłym tygodniu, ale póki co żegnam się już z Wami. Bawcie się świetnie w tym tygodniu, korzystajcie ze słońca i z coraz lepszej pogody i do usłyszenia. Ja nazywam się Alicja Pek, a to był Miszmasz Kulturalny. No.
babo, idź babo do boru. Idź babo, idź babo do boru. Idź babo, idź babo do boru. Idź babo, idź babo do boru.
Idź babo do boru, nie psuj chłopu humoru, nie psuj chłopu humoru, on dziś nie ma wigoru.
Deskę to się w toalecie opuszcza. Może ci piweczko do meczyku podać, co? Wyprowadź suchę na spacer. Kocham cię. Dlaczego nie odpisujesz na SMS-y? Misiu, czy ty mnie jeszcze kochasz?
Kotku, o której będziesz w domu?
Idź babo do boru, idź babo do boru, idź babo do boru. Nie psuj chłopu humoru, nie psuj chłopu humoru, on dziś nie ma wigoru. Nie psuj chłopu humoru, nie psuj chłopu humoru, on dziś nie ma wigoru.
Miszmasz kulturalny.